Dzisiaj będę mówił na temat psychopatii wśród seryjnych morderców. Jest to temat ciekawy i ten temat będzie, ten cały wykład będzie bazowany na moich badaniach, nie tylko badaniach naukowych, ale także moim kontaktem osobistym z psychopatami. Pracowałem w wielu więzieniach, w różnych krajach właśnie z psychopatami, a od jakiegoś czasu teraz prowadzę też badania. Tak? Już nie pracuję w więzieniu, już mi się nie podoba. Wolę być naukowcem teraz. Dobrze. Zacznę ten wykład od czegoś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu. Czegoś, co też dało mi inspirację do pracy właśnie z psychopatami czy z mordercami. Tak? Pracy naukowej. Znacie pewnie tego autora, Mark Twain. Tak? W jednym ze swoich dzieł napisał coś takiego. Ze wszystkich zwierząt człowiek jest jedynym przejawiającym okrucieństwo. To jest ciekawe. I dalej, jedynym, który zadaje ból dla samej przyjemności jego zadawania. I to definiuje cały mój wykład dzisiejszy. Oczywiście będzie to troszeczkę bardziej naukowy, prawda? Nie będę opowiadał wierszy, ale było to dla mnie pewną inspiracją młodego człowieka, który czytał gdzieś tam właśnie dzieła Twaina. Jeśli mówimy o psychopatach, tak? Zaczyna się, tak? Jeśli mówimy o psychopatach, o seryjnych mordercach, to co nam przychodzi na myśl? Moi studenci, co wam przychodzi na myśl? Właśnie takie obrazy, prawda? Obrazy człowieka z siekierą biega gdzieś, prawda, i zabija ludzi. I jest jakimś oszołomem, prawda? Wiecie, kto to jest? Christian Bale, tak, tak. American Psycho, tak, ten film. Dzisiaj zburzę wam wizję psychopaty. Po moim wykładzie zobaczycie, że to, co wy myślicie, to, co zostało przedstawione przez media, tak, telewizję, internet, gazety, wizja, kim jest psychopata, jest totalnie inna. Część z was może być zawiedziona, a część może zainspirowana i kiedyś tu do nas wrócicie i będziecie ze mną studiować. Dobrze. Pierwsze zaczniemy od definicji. Musimy być, jak to się mówi, we gotta be on the same page, tak? Musimy być na tej samej stronie. Ja przepraszam, że będę się jąkał po polsku, ale wychowałem się akademicko i w ogóle w Irlandii i w Anglii i uczę się cały czas przemawiać po polsku, publicznie szczególnie. Moi studenci widzą efekty od czasu do czasu. Czym jest morderstwo? Czym jest zabójstwo? Tu wracam do definicji, która jest bardzo krótka i bardzo trafna. Po pierwsze, morderstwo to jest bezprawne odebranie życia z premedytacją. I myślę, że Bogdan tu by się ze mną zgodził. Na tym moglibyśmy zamknąć całą dyskusję. Czym jest morderstwo? Ja bym chciał dodać jeszcze aspekt psychologiczny. Stan psychiczny osoby, która myśli z wyprzedzeniem, planuje i dobrowolnie powoduje śmierć innej osoby bez uzasadnienia prawnego. To jest bardzo ważne, bo ja jestem psychologiem, nie jestem prawnikiem. Także będę podchodził do morderstwa od strony psychologicznej. Cały wykład będzie aspekt, będę patrzył na morderstwo, seryjne morderstwo z aspektu psychologicznego. Także nie będzie CSI, okej? Wiem już, czym jest morderstwo, tak? Ale my będziemy mówić nie tylko o mordercach, będziemy mówić o seryjnych mordercach. Więc musimy zdefiniować też pojęcie seryjnego mordercy. Kim jest seryjny morderca? Jakie rzeczy musi spełnić morderca, żeby był seryjnym mordercą, tak? No, a moi studenci już wiedzą, wczoraj byli też egzaminowani z tego, tak? Wiedzą, że seryjny morderca to jest taki człowiek, który popełni przynajmniej 3 albo i więcej, tak, zabójstwa w jakiejś przestrzeni czasu, czyli nie w jednym czasie, tak? Jakbym cię padł tutaj z kałasznikowem i zaczął strzelać, to nie bym był seryjnym mordercą, byłbym tak zwany mass murderer. Seryjny morderca, od jednego morderstwa, drugiego morderstwa jest jakiś czas, tak? To się nazywa ten czas cooling off period. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Teraz tak sobie pomyślałem, że dobrze było wam się z tym podzielić. Jak to? Czas wygaszania. Yes, power, nie? Dobrze, dziękuję. Bogdan. Bogdan będzie moim tłumaczem dzisiaj. Dobrze, wiemy, kim jest seryjny morderca. Teraz mamy różne typy seryjnych morderców i nie każdy seryjny morderca może być sklasyfikowany jako psychopata. To jest ciekawe. Będę tu się sugerował teorią, klasyfikacją Holmesa i Debrugera, tak? Oni sklasyfikowali seryjnych morderców w 4 grupy. Pierwsza to są tak zwani wizjonerzy, tak to ładnie przetłumaczyłem. Druga to są misjonarze. Tak dziwnie brzmi, nie? Misjonarz to się bardziej kojarzy z kościołem katolickim, nie? Z księdzem, a nie z mordercą seryjnym. Później są tak zwani hedoniści, dobrze mówię, Bogdan? Hedoniści. I później jest trzecia, to są maniacy władzy i kontroli. Dobrze? Dobrze. Bo tu już mnie studenci zaczynają poprawiać. Dobrze. Powiedzmy o pierwszym typie, czy tak zwani wizjonerzy. Kim jest wizjoner? Jest to człowiek, który jest motywowany, znaczy ma pewną wizję, tak? Na początku trzeba od tego zacząć. Ma pewną wizję, że pewna grupa osób, tak, powinna być unicestwiona, powinna być zabita. Jest skierowany w tym wszystkim jakimiś głosami, tak? Wizjami. Często w więzieniu, jak pracowałem właśnie, miałem kontakt z mordercami, oni zawsze powołali się na najwyższy autorytet. A co było najwyższym autorytetem w świecie chrześcijańskim? Wiecie, co jest, tak? Bóg. Że on miał misję od Boga. Że ma na przykład wybić tam, powiedzmy, wszystkie prostytutki na ulicy. I tak dalej, i tak dalej. Tu wam daję przykład jednego z seryjnych morderców amerykańskich, David Berkowitz. Bardzo specyficzny człowiek, ponieważ on nie miał misji od Boga. On rozmawiał z psem sąsiada. I pies mu powiedział, że powinien wybić prostytutki, prawda? I on to przyjął i tak dalej, i tak dalej. Tak? Tak jak widzicie, wizjonerzy, w większości z nich to są osoby psychicznie chore. Tak? Są, mają tak zwane epizody psychotyczne. Nie musi to być epizod ciągły, może być chwilowy, przed, w trakcie morderstwa. Tak? No bo nie jest to normalne, prawda, żeby rozmawiać z psem sąsiada i otrzymać rozkaz, żeby zabić prostytutki, prawda? Dobrze, a jest to bardzo nietypowe, bo większość seryjnych morderców to nie są ludzie psychicznie chorzy, to są właśnie psychopaci. Idziemy dalej. Czyli już wiemy, że jeśli ktoś jest wizjonerem, nie może być psychopatą, tak? Bo, i to jest bardzo ważne, choroba psychiczna wyklucza psychopatię. Psychopata jest kim? To jest człowiek zdrowy, taki jak ja i wy. Tylko ma pewne cechy, których wy nie macie. Albo i macie, tylko nie są rozwinięte na pewnej skali. O tym będę mówił później. Drugi typ to jest misjonarz, tak? Jest bardzo podobny do wizjonera. Też ma pewną misję, tak? Tylko ta misja bierze się z przekonań, z poglądów, a nie, że jakichś halucynacji. Czyli misjonarz to jest człowiek, to jest seryjny morderca, misjonarz to jest człowiek, który jest motywowany do zabijania, tak, wielokrotnego, bazując na poglądach. I tu mogę wam dużo przykładów dać różnych morderców, ale wszyscy na pewno wiemy, co to był Ku Klux Klan, prawda? W Ameryce. A grupa ludzi, którzy nienawidziła inną grupę etniczną, prawda, zbierali się, to nie byli nienormalni ludzie, to nie byli ludzie psychicznie chorzy, to byli normalni obywatele, którzy mieli pewne poglądy. Czy oni mogą być psychopatami? Tu jest, pojawia się pytanie. Tak. I cechy psychopatyczne pozwalają w tłumaczeniu ich zachowania. Rozumiecie? Dobrze. Okej. Okay. Następny to jest maniak władzy i kontroli. To jest ciekawy przypadek, bo takich znamy w historii psychologii kryminalnej bardzo dużo. Jednym z nich właśnie był Ted Bundy, tak? Czerpał satysfakcję z faktu, że w momencie popełniania morderstwa czuł się taki napełniony władzą, taki jak, wiecie, jak Cezar, nie? W Rzymie. Że tak, to żyje, tak? A że tak, umiera. To jest ta władza. Ja to nazywam roboczo, to jest kompleks Cezara. Ale nie wiem, czy to jest dobrze tak nazwane. U maniaków władzy i mocy przejawy, komponenty seksualne są obecne. I to jest ciekawe, że oni są specyficzni, bo oni szukają bardzo słabych ofiar. O tym też troszeczkę później powiem. Dobrze. Czwartą grupą to są najsłynniejsi seryjni mordercy na świecie. To są tak zwani hedoniści, tak? Oni czerpią motywacja do morderstwa wychodzi z wewnątrz, z wewnętrznej potrzeby, przyjemności, dreszczu emocji, nazwijmy to jak chcemy. Mamy trzy typy takich właśnie hedonistycznych zabójców. Jeden to się nazywa, tak to przetłumaczyłem, z lubieżności, lust, tak się nazywa fachowo, po mojemu. To są ludzie, którzy są motywowani gratyfikacją seksualną. Nie chcę wchodzić w szczegóły, jesteście w stanie sobie wyobrazić, na czym to polega. Drugi to jest zorientowany na emocje. Sam widok, że ktoś cierpi, że jest przerażony, to jest takim motywatorem dla tej osoby, żeby zabijać. Nie sam akt nawet zabicia, tylko ten moment, kiedy on dochodzi do zamordowania pewnej osoby, tak? Widzi przerażenie, ból i tak dalej, obserwacja, to jest właśnie to, to jest satysfakcja. Z chwilą morderstwa minęło. Trzeba dalej szukać następnej ofiary, rozumiecie? Bo chcę dalej przeżywać te emocje związane właśnie z obserwacją ofiary. I trzeci, osobiście mój ulubiony, jeśli tak można powiedzieć o seryjnych mordercach, to jest tak zwany zorientowany na komfort. Czyli oni są motywowani jakimiś względami materialnymi. Niekoniecznie też pieniądze, to mogą być różne względy materialne. Takim przypadkiem tutaj jest właśnie nasz rodak, tak? Polskiego pochodzenia Amerykanin, nazywa się Richard Kuklinski, nazywał się, już nie żyje, który był płatnym mordercą na zlecenie dla mafii, dla Gambino Family, jeśli chodzi o New Jersey i w New York. Dobrze. Wiem już teraz, kto to jest morderca. Wiem, kto jest seryjny morderca. Wiemy, że mamy pewne typy morderców. I pewne typy morderców nie mogą być psychopatami, ale pewni ludzie mogą i są psychopatami. Pytanie pewnie się pojawia wam teraz, dlaczego zabijają? Prawda? To jest, jak przychodzę zawsze na pierwsze wykłady to i pytam się studentów, dlaczego chcą studiować psychologię kryminalną, psychokryminalistykę. Oni chcą wiedzieć dlaczego. Jakie są motywy, tak? I najważniejsze, miałem wywiad z dziennikiem zachodnim, tak? W tamtym roku, jak miałem tutaj też wykład publiczny i redaktor się mnie zapytała, czy można ich powstrzymać. Można. I to myślę, Bogdan się ze mną zgodzi, kosztuje dużo pracy i kooperacji ludzi, nie tylko psychologów, ale można ich powstrzymać. Dobrze, ale przejdźmy do tego, dlaczego zabijają. I tu się zdziwicie, bo seryjni mordercy nie mają jasnych motywów. To nie jest takie klarowne, jak ja się pytam moich studentów, dlaczego przyszedłeś studiować? Odpowiedź jest, bo mnie to interesuje. Oni mają motywy, one można je wyliczyć i one się pokrywają, te motywy. Tutaj jest różnorodność motywów i są niejasne. Zbrodnia, pamiętajcie, nie ma zewnętrznej motywacji. Mówimy tylko o seryjnych mordercach. Są sterowani wewnętrznym przymusem. Ja wam o tym opowiem, zobaczcie, jak to jest ciekawe, co się rodzi w główce takiego małego mordercy. Jak to się dzieje, że on przechodzi z jednej ofiary do drugiej. Dlaczego nie chce skończyć? Okay? Zabijają dla nieuchwytnego zysku, który jest psychologiczny. Nawet seksualni mordercy, seryjni mordercy, nam się wydaje, że oni zabijają dlatego, że cieszy ich, no, nie wiem, głupich słów używam, że pociąga, że to jest popęd seksualny. Nie. Ten motywator jest zawsze psychologiczny. Zysk może być natury seksualnej. Tak, w pewnym sensie może być, ale jest zawsze psychologiczny. Dobrze. Ja to tak zdefiniowałem, tak sobie przetłumaczyłem, że mordeci są pchani, w cudzysłowie oczywiście, do tego, by zabijać przez pewne struktury poznawcze. Ich motywacją są natarczywe fantazje. I tu się na chwilę zatrzymam. To, że zaczynają mordować, to mają bardzo... Oczywiście są też względy typowo takie... rozwojowe, tak? Jeśli ktoś był zaniedbany w domu, jeśli został, był gwałcony jako dziecko, czy inaczej psychologicznie był wykorzystywany też, nie wiem, czy tak się mówi ładnie, i tak dalej, to ma też wpływ. Jeśli był odrzucony przez społeczeństwo, przez swoich rówieśników, jeśli brakowało relacji z matką, ten, wiecie, attachment, tak? Jeśli tego brakuje, to ma wszystko wpływ. Ale ja już zakładam, że te rzeczy się wydarzyły. Teraz co się dzieje u takiego, powiedzmy, 20-30-latka, kiedy on zaczyna myśleć o zabijaniu? Na początku to jest jakaś złość, frustracja, która przebiera formę myśli. Tak? Na początku to jest myśl tylko. Potem jest brak interakcji z innymi ludźmi, żeby porozmawiać o tym. Więc to wszystko się gdzieś tam kumuluje, rozumiecie? Nagle powstaje też pewien anger, tak? Taka złość i zaczynamy budować fantazję. Fantazje o zabijaniu ludzi, o krzywdzeniu kogoś, o odgrywaniu się na kimś, różne to są. Nie mamy dzisiaj czasu, musicie wrócić do Katowic i będziecie ze mną mieli wykłady przez semestr, to wszystkiego was nauczę. Chociaż ta fantazja dochodzi do takiego momentu, że człowiek nie jest w stanie już skończyć tylko na fantazji. Musi coś zrobić. I powolutku aktywuje, ja to tak ładnie nazwałem, aktywuje fantazję, czyli aktywuje tą strukturę poznawczą, tą schematę psychologiczną. Wtedy się zaczyna cała zabawa. Zaraz wam co się dalej dzieje. Ta fantazja jest bardzo ważna, bo ta fantazja, która jest stworzona, ta myśl, ta struktura poznawcza, ona wpływa na uzasadnienie zbrodni, czyli tak zwane dlaczego ja zabijam. Znaczy nie ja, chodzi o seryjnego mordercę. Rytuał, jak będę zabijał. To jak oni zabijają, tak, bo seryjni mordercy mają, każdy z nich ma jakąś metodę, jakiś rytuał, tak, to wszystko jest odzwierciedlenie tej struktury poznawczej, tej właśnie fantazji. To, co się skumulowało, stworzyło w główce, że tak powiem, tak, to jest później aktywowane podczas właśnie zbrodni. Trzecie, fantazja wpływa na motywację. Wierzcie albo nie, ale oni muszą być zmotywowani. Sama fantazja, sam rytuał nie wystarczy, to już musi być motywacja do tego. Różne są motywacje, nie mam czasu, żeby o tym naprawdę dzisiaj mówić. Potem oczekiwany zysk. Każdy z tych seryjnych morderców, oni wiedzą, że jak coś zrobią, to będzie ta satysfakcja, powiedzmy, psychologiczna, tak? Jakieś ukojenie. To jest właśnie ten... Jeśli tego nie ma, to on nie zabije. Selekcja ofiar. Ofiara jest już w głowie. Niekiedy przez lata stworzona. Jest profil. Oni profilują swoje ofiary. Popatrzmy na Teda Bundy'ego. Kogo on zabijał? Wszystkie młode kobiety, tak? Szczupłe. Brunetki, studentki i tak dalej. On miał pewną schematę miał, jak ta kobieta wygląda. I innych kobiet nie atakował. Bo żeby spełnić swoją fantazję, on musiał stargetować osobę ze swojej fantazji. Rozumiecie? Musiał znaleźć tą osobę w środowisku. Dobrze. No i oczywiście satysfakcja, o tym już troszeczkę już wspomniałem. Teraz tak. Jeśli mamy tą fantazję, żyjemy z tą fantazją, i jeśli ta fantazja nie zostanie zrealizowana, tak, to dochodzi do frustracji. Brak realizacji planu, frustracja. Pomyślcie sobie sami, jak macie pewne plany, takie życiowe i już jesteś tak blisko, żeby to osiągnąć i no i nic, nie wydarzyło się. I czujesz się trochę wkurzony, sfrustrowany, prawda? Tak samo jest właśnie z seryjnymi mordercami. Frustracja, nawet nie ta fantazja, tylko frustracja nakłania do zabijania. To jest właśnie tym kluczowym momentem, tu jest właśnie frustracja. Oni są wkurzeni i muszą zacząć działać. Oczywiście to jest psychologiczne wkurzenie, nie tacy wariaci biegają z siekierami. Najważniejszą rzeczą, że fantazja, to co została ta struktura poznawcza, nigdy nie może być zaspełniona. Czyli nawet jeśli on zabije jedną osobę, w tym momencie myśli, no chyba się udało. Chyba zaspokoiłem moją fantazję, moje potrzeby psychologiczne. Po tym on jest, jak to się mówi, disappointed, tak? Tak, zawiedziony jest, dobrze, dziękuję. Jest zawiedziony i szukuje następnej ofiary. Takiej samej, idealnej. I to się nazywa właśnie morderstwo seryjne. To jest motyw. To jest motyw psychologiczny. Drugą sprawą jest, połączyłem pewne rzeczy w mojej pracy podczas też obserwacji wywiadów właśnie z mordercami, w większości też badań naukowych, i nazwałem to, zapożyczyłem też oczywiście z innych dyscyplin, nie jestem Kolumbem, nie odkryłem Ameryki, tak? Ale nazywam to przeniesioną agresją. O co tu chodzi? Bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi o seryjnych morderców. Zabójcy, którzy nienawidzą swoich ojców albo swoje matki, to może być ktokolwiek. Weźmy dla tego przykładu matkę, tak? Zabójca, która nienawidzi swojej matki, nie zabije matki. Dlaczego? Jest na slajdach, wiem. Ponieważ ta nienawiść skierowana do matki jest samodestruktywna. Zabijając matkę, on zabija też część samego siebie. A po drugie też pomyślcie sobie tak, że nawet jeśli ktoś nie lubi swojej mamy, tak, czy tam taty, bo się wziąłem teraz na mamy wszystkie, to nie jest w stanie tego zwerbalizować. Jest to trudne, bo żyjemy w społeczeństwie, które nas uczy, że trzeba szanować matkę, trzeba szanować ojca. Tak? Nawet 10 przykazań mamy, kurde, które mówią, że trzeba szanować ojca i matkę. I co tu się odbywa? Połączmy tą fantazję, o której wcześniej też mówiłem. Morderca szuka osoby w swojej fantazji, która jest bardzo podobna do matki. Pamiętajcie, tu nie chodzi o cechy teraz fizyczne, włosy i tak dalej. Bardziej się liczą cechy też takie psychologiczne, emocjonalne, charakter. Rozumiecie? Dobrze. Zabijają tą osobę. Tak? Zabijają. Czasowo usuwają tą nienawiść. Ale oni dalej wiedzą, czy to jest świadomie, czy nieświadomie, wiedzą, że ta osoba dalej żyje. Że ta matka, która ich wkurza, powiedzmy, tak, ona dalej żyje. Więc idą i szukają następnej osoby, i następnej osoby, i następnej osoby. I dopóki, to jest oczywiście tylko w teorii teraz, to co teraz powiem, dopóki ta osoba nie zostanie unicestwiona, czyli powiedzmy ta matka, on cały czas będzie przeżywał seryjny morderca tą frustrację i cały czas będzie szukał metody usunięcia tej frustracji. Czyli będzie szukał idealnej ofiary. Rozumiecie, o co chodzi? To jest takie kółko zamknięte. Kiedy to się kończy? Kiedy ich łapiemy? Znaczy nie osobiście, Bogdan kiedyś łapał. kiedy zostają złapani przez policję? Albo kiedy ta osoba umiera? Wtedy kończy się fantazja. Ta osoba nie żyje. Podobną właśnie refleksję miał właśnie Richie Kukliński, który siedział w więzieniu i jego ojciec umarł. Mówi, czy idziesz na pogrzeb? On mówi, nie idę. Mówi, nie lubiłem drania, jak żył. Dlaczego mam go teraz nie żyć? I później powiedział, chwileczkę. Jedną rzecz akurat, bo powiedział, że on nic nie żałował, bo był psychopatą. On mówi, nie, jednej rzeczy żałuję, że to ja go nie zabiłem. Ciekawa rzecz. Dobrze. Tu, inni naukowcy mówili też, że może mieć na to wpływ pewne cechy osobowości, tak? I mówią, że większość seryjnych morderców to osoby z pewnymi charakterystycznymi cechami osobowości, tak? Na przykład brak elastyczności psychologicznej. Nie chcę w to chodzić za głęboko, bo chcę skupić się bardziej na psychopatii później. Samodzielność. Oni są samotnikami. Mordercy seryjni nie działają w grupach, prawda? To raczej by to nie wypaliło. Jest niekonwencjonalna seksualność. Nie chcę w to wchodzić. Narcyzm, który jest skorelowany oczywiście też z cechami psychopatycznymi. Klecki był bezpośredni. Powiedział, psychopatia, psychopaci są, on tak powiedział, predestynowani do tego, żeby być seryjnymi mordercami. Tu się do końca nie mogę zgodzić i moje badania też pokazały, że to nie jest prawda, ale to były, wiecie, wcześniejsze lata w psychologii kryminalnej. Psychologia kryminalna dopiero się rozwija. Tak naprawdę to my raczkujemy. Nie mamy porównania, jeśli chodzi o psychologię kliniczną czy psychologię zdrowia, ale dużo już wiemy na ten temat. Na pewno wiemy to, że nie wszyscy psychopaci to mordercy, tak? I nie wszyscy mordercy to też psychopaci. Dobrze, mój przyjaciel, z którym teraz prowadzę badania, Agata też, tutaj koleżanka moja z Anglii, Matt DeLisi z Iowa State University powiedział coś takiego, że psychopatia to jest taka, wszystko tłumaczy. Tłumaczy każde zachowanie kryminalne. I tu, tak jak bardzo go kocha mojego przyjaciela, tu się z nim zawsze nie zgadzam. A jest starszym kolegą i bardziej zasłużonym na polu walki psychologii kryminalnej, tak? Ale no, nie mogę się z nim zgodzić. On pewnie miał na myśli, albo ma na myśli, tych celebrytów, których tu widzicie na obrazie. Czyli seryjnych morderców. Zgadzam się, że seryjni mordercy mają tendencje psychopatyczne. Dobrze. Skoro już teraz weszliśmy na temat psychopatii, muszę wam tylko jedno powiedzieć, zanim zaczniemy mówić o psychopatach. Psychopatia to nie możemy skategoryzować kogoś, że ktoś jest psychopatą albo nie jest psychopatą. Tak? To nie jest tak, że masz grupę pewnych cech i jak masz grupę pewnych cech na jakimś tam poziomie, mówimy, tak, to jest psychopata. To jest właśnie taki błąd popełnił profesor Hare i jego zespół, jego ludzie. Stworzyli pewne instrumenty i zaznaczyli na tych instrumentach, że jeśli powiedzmy strzelisz na tym teście 30 punktów, to jesteś psychopatą. Ja zawsze powtarzam jako metodolog, jako naukowiec, jaka jest różnica pomiędzy 29,5 i 30,5. Według nich to jest kategoryzacja. Jeśli masz 29,5 na teście, nie jesteś psychopatą. Jak masz 30, jesteś psychopatą. Pamiętajcie, że ten błąd może być, to może być błąd pomiaru naukowego. Rozumiecie? Psychopatia jest tak samo, psychopatia jest na kontinuum. My wszyscy, kochani, jesteśmy psychopatami. Ale na pewnej skali. Rozumiecie? Ktoś, kto jest wyżej na skali, ma po prostu podwyższone tendencje psychopatyczne. Ktoś, kto jest niżej, ma obniżone. Później wam pokażę, na czym to troszeczkę polega. Teraz, skoro już wiemy, że psychopatia to nie jest coś, to nie jest kategoryzacja, tak? Badania wcześniejsze pokazywały, że około 1% populacji to są psychopaci. Tak? Czyli według właśnie szkoły kanadyjskiej jest u nas ilu? 400 osób, tak? Powiedzmy. Czyli statystycznie oczywiście, nie szukajcie teraz dookoła, statystycznie 4 osoby w tej sali to są psychopaci. Ręka do góry. Żartowałem. Nie podnoś ręki. Badania pokazywały, bazując na tym modelu cały czas, Hera, badania pokazywały, że od 15 do 35% więźniów to są psychopaci. A nawet były badania, które pokazały, że do 50% populacji więziennej w więzieniach o zaostrzonym rygorze to są psychopaci. Szokujące, prawda? Moje badania, wprowadziłem nową teorię, która została opublikowana właśnie w styczniu, na początku stycznia. Agata jest współautorką tej teorii. Teoria została zwalidowana w wielkiej populacji więziennej. Ja będę później o tym mówił też. I nasze badania pokazują, że w więzieniach o zaostrzonym rygorze, tak, to jest od 5 do 7% tylko. Dlaczego? Złe metody były używane do diagnozowania psychopatów w więzieniu. Ale o tym, jak wrócicie tutaj kiedyś, będziecie ze mną studiować, to wam powiem w szczegółach. Moi studenci byli na egzaminie wszyscy... już nie będę mówił. Dobrze. Idziemy do psychopatii teraz. Krytycznym czynnikiem psychologicznym w psychopatii jest koncept empatii. Albo inaczej, brak empatii. Czym jest empatia? Nie, to nie jest egzamin. Dobra, to ja wam powiem. Wcześniejsi psychologowie skupiali się, mówię o psychologach kryminalnych, skupiali się na empatii, tylko takiej ogólnej empatii. Właśnie takie affective, emotional i tak dalej, tak? Tak, Herr i właśnie jego koledzy, czy Cook. My w naszej teorii rozbiliśmy empatię na dwa komponenty. Pomyślcie sobie sami, czy to nie jest logiczne. Mamy empatię, nazywamy empatię emocjonalną, afektywną. Empatia afektywna jest to zdolność rozumienia innej osoby, przepraszam, jest to zdolność rozumienia i doświadczenia stanu emocjonalnego drugiej osoby. Co to znaczy? To jest współprzeżywanie emocji. Jeśli ty płaczesz, ja jako człowiek jestem też w stanie empatycznie podejść do twojej sytuacji i też mogę się jakieś emocje we mnie wzbudzić. Czyli mogę czuć to, co ty czujesz. Rozumiesz? Dobrze. Empatia poznawcza, tak? Jest to zdolność rozumienia innej osoby z jej perspektywy. Zdolność. Jest to struktura poznawcza. Jest to wiadomości. Jest to coś, czego się można nauczyć. Ale to jest brak odczuwania. Rozumiecie, jaka jest różnica? I teraz pytanie się nasuwa, jeśli chodzi o psychopatów. Czy oni są empatyczni? Tak, oni są empatyczni. Ale oni są empatyczni tylko w tej strukturze tutaj. W tej poznawczej. Oni rozumieją uczucia. Jak się z nimi rozmawia, słuchajcie, oni są w stanie opisać miłość w detalach. Ja zrobiłem eksperyment 3 dni temu z moimi studentami tutaj w Katowicach. Dałem każdemu tam ileś sekund, 10 czy tam 15, nie pamiętam, że mieli powiedzieć, czym jest miłość. Żaden z nich nawet buzi nie otworzył. Wiecie dlaczego? Bo to nie są psychopaci. Oni przeżywają, oni kochają, oni kochali, oni będą kochać. Oni są wyposażeni w tą emocjonalną empatię. Człowiek, który czuje, nieraz tak się mówi, tak? Jak bardzo ją kochasz? Ciężko mi opisać. Tak się mówi, prawda? To jest właśnie to. Chyba mail mi przyszedł na komórkę. Jest ciężko opisać, bo czujesz. I odczuwanie nieraz wystarczy. Jeśli rozmawiasz z psychopatą w więzieniu, zadajesz mu pytanie, miłość to jest to, to i to. I może być taka, i taka, i taka, i taka. Rozumiecie? Mają wiedzę, nie mają uczuć. Przynajmniej mają zaniżone uczucia. To nie jest tak, że brak mają w ogóle uczuć. Dobrze. Drugi mit, Większość psychopatów, kochani, nie popełnia przestępstw. Większość psychopatów jest na wolności niż w więzieniu. To mogą być ludzie bardzo sukcesywni. Mogą to być ludzie politycy, liderzy biznesu, lekarze. Może to być profesor, który przyjechał z Anglii i mówi o psychopatii. You never know. Żart, nie bójcie się mnie. Pewnie ludzie, naukowcy mówili, że mając pewne tendencje psychopatyczne, nie mówię, że jesteście psychopatami, tak? Tylko mając pewne tendencje psychopatyczne, determinuje troszeczkę, co robimy w życiu, jaką karierę wybieramy. No i ja podłapałem temat oczywiście z moim jednym studentem tam w Anglii i żeśmy przeprowadzili badania na ludziach, którzy przygotowują się do kariery biznesowej, tak? Czyli jeśli obrali taką karierę, taką ścieżkę, to by się wydawało, że mają takie predyspozycje, tak? I oczywiście druga grupa kontrolna byliśmy my, psychologowie. I byłem ciekawy, kto jest bardziej psychopatyczny. Czy biznesmeni? Może to się nagrywa. Wszyscy biznesmeni teraz nie będą lubić w Polsce. Badania pokazały, interesują nas oczywiście te dwa pierwsze słupki, badania pokazały, że jeśli chodzi o interpersonalną manipulację, która jest jedną z cech psychopatycznych, tak? Niebieski, jak to się mówi? Słupek, dobrze. Niebieski słupek to są biznesmeni. No, coś tu jest tego, nie? Coś tu się dzieje, prawda? Czyli biznesmeni, ludzie, którzy przygotowują się do biznesmenu, mają pewne predyspozycje, potrafią bardziej manipulować innymi ludźmi. My, psychologowie, wypadamy blado. Może to i dobrze, bo mamy pomagać ludziom, tak? Różnica była statystycznie znacząca. I Cohen's D był, jeśli już tak wchodzimy, był moderate to strong. Także to jest duża różnica. To są tylko słupki. One dobrze nie przedstawiają. Jeśli chodziło o tą empatię afektywną, bo tylko taką tym instrumentem mogłem wtedy mierzyć, to jest to samo. Brak empatii emocjonalnej. Ci, którzy przygotowują się do biznesu, strzelają wyżej na tym teście niż psychologowie. Czyli jesteśmy, psychologowie, bardziej empatyczni, tak? Dobrze. Wreszcie pytanie. Kim jest psychopata? Jakie ma cechy? Jak profilujemy psychopatę? Oczywiście nie przedstawię wam profilu, bo nie mamy czasu, ale podam kilka cech ważnych. Bardzo szybko przez nie przelecę, bo mam ważniejsze rzeczy do powiedzenia. Po pierwsze, psychopata jest pozornie czarujący, tak? Tak jak to wygląda tutaj na tym obrazku komiksowym. Zakłada pewną maskę pozorności. Gra innego człowieka. Gra jak w filmie. Druga rzecz jest, ma pretensjonalne poczucie własnej wartości. Jest patologicznie egocentryczny. Słuchajcie, nie mylcie tutaj teraz tego, co powiem. My wszyscy jesteśmy egocentryczni na skali, tak? Ale psychopaci są patologicznie egocentryczni. Jest wszystko ja. Chodzi o mnie. Wszystko się obraca dookoła mojej osoby. Patologicznie kłamie. Manipuluje innymi. Właśnie mówiłem o te zdolności właśnie interpersonalnej manipulacji. Brak reakcji emocjonalnej, już żeśmy o tym mówili, prawda? To się wiąże oczywiście z brakiem empatii. Już teraz wiemy, że ja w swojej teorii rozdzielam empatię na poznawczą i na emocjonalną. Prowadzi pasożytniczy tryb życia. To jest oczywiście konsekwencja bycia psychopatą. To nie jest część składowa psychopatii, już chcę zaznaczyć. To jest też ciekawe, bo wielu z nas ma taką cechę, prawda? Nierealistyczne, długoterminowe cele. Kogo tu mamy? Mamy tutaj jakiegoś biznesmena, który sobie siedzi i nic nie robi w biurze, tylko marzy, że zostanie jakimś prezydentem Stanów Zjednoczonych, prawda? Trzeba coś w tym kierunku robić, żeby zostać prezydentem, a nie tylko marzyć. I to są, psychopaci też są bardzo leniwi, większość z nich przynajmniej. To mi przypomina relację małżeńską. Ten obrazek. Psychopata nie odczuwa odpowiedzialności za własne czyny. Bez komentarzu, nie będę mówił, z jakiej strony to idzie, dobrze? Ważną rzeczą jest, o którą się zapomina w diagnozowaniu psychopatów czy profilowaniu psychopatów, jest to, że większość z nich, tych sukcesywnych, to są ludzie wybitnie inteligentni. Dlatego jest ciężko ich znaleźć. Inteligencja gra... Ja w swojej teorii napisałem później, kiedy stworzyłem instrument, napisałem, że to nie może być badane w oddzielności bez inteligencji. Dlaczego? Już wam pokażę. Przeprowadziłem eksperyment, który został właśnie opublikowany też w takim bardzo dobrym czasopiśmie międzynarodowym. w którym grupa uczestniczyła, młodych ludzi, i sprawdziliśmy, czy cechy psychopatyczne, czy psychopaci będą reagować w sposób emocjonalny, fizjologiczny na pewne stimuli, tak? Pewne obrazy, pewne zdjęcia, tak? Już szybciutko tłumaczę, o co chodzi. Człowiek normalny, że tak powiem, w cudzysłowie, normalny człowiek, który widzi zdjęcie jakieś drastyczne, tak? Widzisz, jak był wypadek i dużo jest rannych i krew się tryska. Jak robisz? Ja zawsze robię, rozumiecie? Jest reakcja emocjonalna, nie jestem w stanie tego powstrzymać, bo czuwam, tak? Psychopata, bazując na teorii, nie powinien mieć żadnej reakcji emocjonalnej, żadnej fizjologicznej reakcji, jeśli chodzi o taki obraz. No i żeśmy to empirycznie zbadali. Okazało się, że byłem w błędzie. Nie było żadnych rezultatów. A ja mówię, chwileczkę, zapomniałem o tym, co sam głoszę już od wielu lat. Muszę kontrolować ich inteligencję. I słuchajcie, psychopaci odpowiadali emocjonalnie, tak, i fizjologicznie, bo byli podłączeni pod takie maszyny, tak? Ci, którzy byli, mieli wysokie tendencje psychopatyczne, tak, kontrolowali swoje emocje. Co to znaczy? Sztucznie wytwarzali emocje. I maszyna wyłapała, o, coś się dzieje. Słuchajcie, ciekawe wyniki były z tymi, z tą grupą młodych ludzi, którzy mieli bardzo nisko na IQ, tak, na inteligencji, niżej niż przeciętna, bo oni odpowiadali tak, jak powinni odpowiadać, czyli był brak emocji. Rozumiecie teraz? Inteligentni psychopaci manipulują nami, potrafią kontrolować i wzbudzać pewne emocje sztucznie. To były ciekawe wyniki. Kanadyjscy naukowcy przeprowadzili badania teraz już z 52 mordercami. 14 z nich byli sklasyfikowani, tak, jako psychopaci. W tych wywiadach byli poproszeni, aby opisali swoje zbrodnie w szczegółach. Co było ciekawe, byli też podłączeni do takiego specjalnego programu komputerowego, żeby wyłapać, czy ktoś ma emocje, czy nie ma emocji. I teraz tutaj fajną rzecz była pokazana, że ci, którzy opowiadali w szczegółach o swoich czynach drastycznych, tak, morderstwach, nie było emocji związanych z tym. Czyli moje badania też mają ten sens, prawda? Oni tu oczywiście nie badali inteligencji, bo ja te badania zobaczyłem wcześniej i troszeczkę chciałem udoskonalić te badania. Teraz tak, jakie słowa używają psychopaci? To jest też ciekawe. Psychopaci w większości używają czasu przeszłego. Dlaczego? Ja to fajnie tu przetłumaczyłem, że czas przeszły jest wskaźnikiem psychologicznego dystansu. Rozumiecie? Czas teraźniejszy, jeśli mówię o czasie teraźniejszym, jeśli opowiadam o tym, co się dzieje, tak, przeżywam jakieś emocje. Kiedy mówię o przeszłości, mam ten dystans psychologiczny, to się już wydarzyło. Już tego nie muszę na nowo przeżywać. Ludzie, którzy nie przeżywają emocji, nie mają zdolności przeżywania emocji, łatwiej im się mówić, coś się wydarzyło. Druga sprawa fajna, którą oni zauważyli, to że naukowcy, że większość psychopatów używa takich przerywników, takich jak ja używam, ale u mnie to wynika z braku słownictwa niekiedy, prawda? A oni właśnie używają tego, żeby wyglądać normalnie. Czyli tak jakby myśleli nad tym, co mówią i tak dalej, i tak dalej. Następne słowa. Następna rzecz, którą też zauważyliśmy, pracując z psychopatami, to, że używają takich słów jak ponieważ, dlatego, że... Bo to jest, te słowa są właśnie związane z oświadczeniami przyczynowo-skutkowymi. Tak to się ładnie po polsku nazywa. Wzorzec ten sugeruje, że psychopaci są bardziej skłonni, aby zobaczyć zbrodnię jako logiczną konsekwencję niż jakieś przeżycie emocjonalne. To jest pewna układanka, taka opowieść. I to musi być logiczne, musi być przyczyna, musi być skutek. To jest też takie, ja nie wiem jak to nazwać, to jest takie justification. Jak to się mówi? To jest uzasadnienie właśnie, o tym, co wcześniej też mówiłem. O, dzięki. Idziemy teraz do psychopatycznych morderców, którzy zabijają na tle seksualnym. Tu są ciekawe, bo badania pokazują, że ci przestępcy są bardziej brutalni, agresywni, bardziej też niekonwencjonalni i sadystyczni niż zwykli przestępcy seksualni. Tu macie przykład no to są drastyczne sceny, zdjęcia. Przykład Jeffrey Dahmera, tak? Amerykańskiego mordercy, to był kanibal, homoseksualny morderca seryjny i tak dalej, który właśnie ucinał głowy, układał części ciała w jakąś pewną logiczną dla niego składankę. No, różne rzeczy robił. Mówię, zjadał też części ciała i tak dalej, i tak dalej. Tak jak powiedziałem, oni są bardziej brutalni, bardziej sadystyczni. Są motywowani przez poszukiwanie mocnych wrażeń i emocji, które niekoniecznie muszą być seksualne. To jest na tle seksualnym, ale seks jest czymś, ja powiedziałbym, nawet dla nich ostatnim. Tak już powiedziałem, popełniają bardziej różnorodne i poważne morderstwa niż niepsychopaci. I tu jest też ciekawa rzecz, bo to się nie zdarza u innych niepsychopatycznych morderców seksualnych. Aktywność seksualna u nich może odbywać się przed morderstwem, w trakcie morderstwa, a także po morderstwie. Znamy przykłady, nie wiem, kogo, no Ted Bundy, prawda, wracał, zakopywał ofiarę, tak, zgwałcił, zamordował, zakopał ofiarę, później po tygodniu wracał, wykopywał i uprawiał seks ze zwłokami i nawet spał z nimi w tych grobach i tak dalej, i tak dalej. Statystyki tutaj pokazują, jeśli chodzi o badania, nie ma tu zgodności, jeśli chodzi o procenty, ale to i tak jest duży procent, bo pokazują, że od 58 do 97% morderstw na tle seksualnym popełniają psychopaci. Słuchajcie, to robi wrażenie, prawda? Druga sprawa, jeśli chodzi o morderstwa na tle seksualnym, wykazują też zwiększony czynnik, współczynnik parafilii seksualnej. Tutaj mam też definicję wziętą z APA, co to jest parafilia seksualna. Powtarzające się intensywne, podniecające seksualne fantazje, popędy seksualne i zachowania związane z, i tu jest, przedmiotami, cierpieniem lub upokarzaniem siebie lub partnera, czyli sadomasochizm i tak dalej, tak? I oczywiście związane z dziećmi lub osobami, które nie są w stanie wyrazić zgody, tak? na akt seksualny. Czyli mówimy tu o pedofilach w tej dziedzinie też. Przykładem jest tutaj bardzo znany seryjny morderca Luis Garavito, był z Ameryki chyba Łacińskiej, z tego co pamiętam. Człowiek, który był pedofilem, seryjnym mordercą, zabił, tak się szacuje, że od 92 roku do 99 zabił około 140 dzieci. Zgwałcił i zabił około 140 dzieci w wieku 8 do 16 lat. Też jest ciekawe, tak jak wam mówiłem o fantazji, miał pewien rytuał, miał też, tak jak tu napisałem, też wszystkie ofiary oznaczał kreską wprowadzonym przez siebie takim notesiku. Tak? Także to wiesz, zaliczyłem i tak dalej. Tak jak, no nie chcę nawet chodzić w szczegóły już. Dobrze, powoli będę kończył, to znaczy będę mówił teraz o swoich badaniach. Większość tego, co powiedziałem, to są badania moich kolegów, starszych kolegów, tak? I też o moich obserwacji, mojej pracy z więźniami. A teraz powiem o badaniach moich empirycznych wśród morderców. Pierwsze badania, które chciałem wam pokazać, przeprowadziłem w jednym więzieniu w Polsce, nie powiem którym. Było to, cel badania było pokazać, czy właśnie pewne cechy osobowości, nie tylko cechy osobowości, ale to mnie najbardziej interesowało wtedy, ale także czy przemoc rodzinna, czyli bycie ofiarą przemocy rodzinnej, bycie zgwałconym w dzieciństwie, czy bycie molestowanym fizycznie w inny sposób, czy psychologicznie, czy to wpływa na to, że ktoś staje się mordercą. Patrzyłem też na środowisko, w którym oni przebywali, jeśli chodzi o kryminalne środowisko. Właśnie to odrzucenie przez rówieśników, o tym, co wspominałem wcześniej, więzy z rodzicami, czyli ten emocjonalno-intelektualny, ta więź z rodzicem, tak, czy z rodzicami. I oczywiście dla mnie rzecz bardzo ważna w moich badaniach, kontrola rodzicielska. Nam się wydaje nieraz, że kochać dzieci to jest najważniejsza rzecz. Moje badania pokazują, już nie z mordercami, tylko z recydywą, że najważniejszą rzecz, która wpływa, to jest taki protective factor, to jest właśnie kontrola. Trzeba kontrolować dzieci. Kochać też, ale trzeba ich kontrolować. Musimy wiedzieć, co robią, prawda? Także patrzyłem na te zmienne, co wpływa na to, że ktoś zostaje mordercą. Moja grupa badawcza nie była duża, bo wiecie, w jednym więzieniu dużo morderców nie znajdziesz. Miałem 55 morderców i grupą porównawczą, to jest ciekawe, była grupa 89 agresywnych przestępców, recydywistów. Także grupa kontrolna to nie są studenci, rozumiecie? To nie jest generalna populacja. To są ludzie bardzo podobni do morderców, tylko że nie zabili. Dobrze. Szybciutko już pokażę, bo czas się powoli kończy. Przeprowadziłem taką małą regresję i było pokazane, że najsilniejszym czynnikiem, który wpływa na to, że ktoś stał się mordercą, to była właśnie przemoc w rodzinie. Drugim czynnikiem były właśnie cechy osobowościowe. To jest właśnie to, co wtedy żeśmy definiowali jako psychopatię. Troszkę inaczej na to patrzyłem, innej formuły używałem, bo jak poszedłem do więzienia i powiedziałem, że chcę badać psychopatię, to się, jak mi się nazywa, dyrektor więzienia się strasznie wystraszył się. Mówisz, to musiałem co innego użyć. Coś, co jest takie jak psychopatia, ale nie jest do końca psychopatią. I oczywiście brak relacji z rodzicami. Drugie badania, które chcę wam pokazać, teraz już z seryjnymi mordercami, czyli definicja jaka jest? Zabili 3 albo więcej, tak? Dobrze. Te badania przeprowadziłem w Stanach Zjednoczonych, w 3 dużych więzieniach o zaostrzonym rygorze w Pensylwanii. Badania były na temat już psychopatii, już konkretnie mnie interesowali tylko psychopaci, tak? Znaczy nie, psychopatia jako konstrukt mnie interesowała. Także badałem też identyfikację, teorię identyfikacji kryminalnej, jedną z teorii, których opublikowałem w 2011 roku i się teraz tym też bardzo mocno zajmuję, bo uważam, że te dwie rzeczy są bardzo mocno połączone. Inny wykład, porozmawiamy o tym. Dobrze, czyli patrzę... Aha, grupa najpierw. Jaka była grupa? Przebadałem 478 więźniów, mężczyzn i kobiet. Grupa była mniej więcej pół na pół. Tak jak powiedziałem, 3 więzienia o zaostrzonym rygorze. 94 z nich to byli seryjni mordercy. Czyli odrzuciłem morderców zwykłych, tak nazwijmy, i wybrałem sobie do grupy mojej badawczej tylko tych, którzy zabili 3 albo więcej. Wszyscy z nich, bo wiecie, że w Pensylwanii jest kara śmierci, wszyscy z nich byli, a mieli albo dożywocie, albo czekali na wykonanie kary śmierci. Także słuchajcie, ta grupa jest bardzo unikalna. Takie badania, no byłem trochę szczęściarzem, jeśli chodzi o dostanie się do takiej grupy badawczej. 266 było z nich, to byli recydywiści, tak? Czyli wiecie... Kariera przestępca, nie? I 118 to byli ludzie, którzy pierwszy raz trafili do więzienia. Także te 3 grupy porównałem. Oczywiście nie ma czasu patrzeć na te wszystkie grupy, dlatego tutaj pokażę wam tylko różnicę pomiędzy mordercami i recydywistami. To są 4 aspekty psychopatii. Interesuje nas tylko te 2 ostatnie, tak? Czyli ten brak emocji, ten afektywna empatia, tak? To nazwijmy roboczo, i manipulacja interpersonalna. I porównamy teraz grupy recydywistów i morderców. Mordercy mieli zaniżoną empatię, tak? Tą afektywną, w porównaniu do recydywistów. Jeśli chodzi o interpersonalną manipulację, recydywiści mieli lepsze manipulacje niż mordercy, tak? Czyli wyżej strzelali na tej... Strzelali, jakie słowo użyłem, nie? Na tej skali. Pamiętajcie tylko jedno, te różnice były minimalne. Te różnice nie były statystycznie, jak to się mówi, ważne, tak? Istotne, przepraszam, dzięki temu się, że nie były statystycznie istotne. Czyli tak naprawdę nie ma różnicy pomiędzy recydywistami i mordercami, seryjnymi mordercami. I tu zmienia się całe myślenie, może nie całe, ale przynajmniej w moim świecie zmienia się całe myślenie, czy my tak naprawdę bierzemy psychopatię, używając właśnie skali Hera. Tej starej. Może nie. Może mierzymy, zbyt bardzo podchodzimy od strony behawioralnej, mierzymy tendencje kryminalistyczne raczej niż to, co jest centrum psychopatii. Badania następne, które przeprowadziłem, to były tutaj w Polsce w 10 więzieniach losowo wybranych. To jest naprawdę bardzo, to są badania bardzo mocne. 10 zakładów karnych, 5 o zaostrzonym rygorze, 5, jak to się mówi, medium security, tak? Razem tu właśnie z Agatą te badania prowadziliśmy wakacje. Tak spędzaliśmy wakacje. Przebadałem 1261 więźniów, mężczyzn, tak jak powiedziałem, w zakładach karnych. 945 to była ogólna populacja więzienna, czyli wiecie, złodziejaszki i tam dalej, nie? 117 miałem morderców i 199 przestępców finansowych. Bo mnie bardzo interesowały, jak to ładnie nazywałem po polsku, białe kołnierzyki, tak? Też mnie to interesowało, jak te grupy będą się różniły. I słuchajcie, tu oczywiście już badałem moją teorię. Te badania też niedługo będą publikowane. o tych teraz, których mówię. Patrzyłem na różnicę pomiędzy mordercami, przestępcami finansowymi i generalną populacją więzienną, czyli tak jak mówię, złodziejaszki i tak dalej, i tak dalej. I patrzyłem, czy są różnice, jeśli chodzi o cztery faktory, które ja w swojej teorii zaproponowałem. To jest, roboczo oczywiście to teraz nazywam, to jest coś podobnego do empatii afektywnej. Druga, do empatia poznawcza, tak, ten cognitive, tak. Trzecia, tu się zgadzam z Herem i z całą nauką psychologii kryminalnej, jeśli chodzi o psychopatię, że interpersonalna manipulacja też jest ważna. I czwarta rzecz, która dla mnie jest podstawą wszystkiego, to jest egocentryzm. Dla mnie to jest, i brakuje mi słowa, core, że to jest środek od wszystkiego, od czego wszystko rozchodzi, inne cechy psychopatyczne. Centrum, tak? Centrum. Rdzeń. O, dobrze, dzięki Bogdan. I zobaczcie teraz, patrzę, jak na tych czterech różnych aspektach, tych faktorach, tak, jak się różnią nasi przestępcy. Tylko teraz patrzę, teraz wam wszystko pokazuję, które różnice, które były duże, czyli tak zwane statystycznie istotne. Jeśli chodzi o afektywną, nie ma różnic. Widzicie? Czy jednak to się powiela? Nie ma różnic pomiędzy mordercami, nie ma różnic pomiędzy mordercami finansowymi i generalną populacją. Ale jeśli chodzi o poznawczą, to jest ciekawe. Generalna populacja ma większe braki w rozumieniu uczuć. Ten cognitive, tak? Niż finansowi. Finansowi są bardziej, mają większą tendencję, żeby rozpoznawać czyjeś uczucia od strony takiej cognitive. I to im też pomaga pewnie w manipulacji. Jeśli chodzi o interpersonalną manipulację, tu są ciekawe rzeczy. Finansowi strzelają wyżej na skali w porównaniu do generalnej populacji. Jak mówię, to jest już duża różnica. Tak samo finansowi strzelają wyżej niż mordercy. Zauważcie, że mordercy tutaj na tym tle nie wypadają tak całkiem psychopatycznie, prawda? Jakby się dało wywnioskować z wcześniejszych badań właśnie naukowców z Kanady i z Ameryki. I oczywiście egocentryzm, też nie było różnicy między trzema tymi grupami. Dla mnie są to ciekawe wiadomości, dlatego że jeśli badamy coś w życiu, możemy spędzić całe życie badając coś, ale jeśli używamy złych metod badawczych, mamy złe rezultaty. Jestem ciekawy, co się stanie teraz z moją teorią, jak to wszystko ładnie zostanie zaadaptowane, czy naprawdę zmienimy postrzeganie psychopatii. Na tym chciałbym zakończyć.